Zaraz wasze pytania będą w grze, pewnie Maciek będzie musiał je losować i w związku z tym myślę, że to jest dobry moment, żeby jeszcze z moim jednym pytaniem sobie Maciek poradził. Maćku, jak ostatnio jechałem do Krakowa pociągiem, to z tyłu słyszę, tam właśnie takie dwie dziewczyny rozmawiają, też o blogowaniu i pewnie chodziło o jakieś szafiarki i padło coś takiego, ty to chyba blogujesz już dłużej od samcika. Tak naprawdę to w sensie... To zabrzmiało trochę jak obelga. I powiedz, jakie to jest uczucie być praojcem blogosfery finansowej?
Nie zastanawiałem się nad tym, ale obiecuję, że do następnej konferencji uzyskam jakieś stanowisko w tej sprawie.
Rozumiem, że następnym razem mam tak przekazać. No dobra, czy do nas już Michał wraca? Dobrze, to zróbmy tak, że Maćku, wylosuj jedną karteczkę z pytaniem. Zobaczymy, kto chciałby zadać teraz pytanie, zanim ja jeszcze przejdę do swoich. Ela Krawczyk. Czy jest na sali Ela Krawczyk? Czy ktoś dla żartów po prostu wrzucił? Jest Ela. Poprosiłem pomoc z mikrofonami dla Eli. Mikrofon już Elu idzie. Wstajemy i mówimy.
Dzień dobry, witam wszystkich. Moje pytanie generalnie rzecz biorąc jest takie. Czym różni się blogowanie w sferach finansowych od blogowania na wszelkie inne tematy? Czy to tylko merytoryczna różnica, czy też jest taka jakaś pewna specyfika blogów finansowych, która gdzieś tam jest pod podszewką, ale tak naprawdę nie widać jej, tylko wy jako tacy aktywni blogerzy możecie coś na ten temat powiedzieć.
A do kogo to jest konkretnego pytanie? Dla każdego.
A zobaczymy, kto pierwszy.
Nie no, Michał to nie, bo Michał to dużo, długo, za długo mówi. To może Marcin, dajmy Marcinowi.
Marcin, okej.
Elu, gratuluję szczęścia w losowaniu.
Nigdy go nie mam, wiesz, nie liczyłam na to, że będę
dzisiaj wylosowana. Dzisiaj to się zmieniło, więc jak już widzisz, szczęście masz ogromne, bo kartek jest mnóstwo. Nie wiem, czy jestem właściwą osobą, dlatego że moją pasją są finanse. Ja po prostu piszę o finansach. Ja się słabo znam na blogowaniu, bardzo słabo. Ja nie wiem, jak wykorzystywać te wszystkie cuda, sposoby zarabiania. Uczę się tego pomału i nawet właśnie Michał, którego niedawno zatrudniłem, bardzo mi w tym pomaga. Ja 2 lata temu, wiesz, dla mnie słowo bloger brzmiało trochę jak słowo kloszard. Ja nie potrafiłem ich rozróżnić, nie?
No. Dzięki. Podtrzymuję tradycję.
Ja po prostu piszę o tym, co kocham, o tym, na czym się znam i bardzo, bardzo podoba mi się w blogowaniu to, że to faktycznie realnie komuś pomaga. I dla mnie to są 3 elementy, które w zupełności wystarczą. Nie wiem, o czym piszą inni. Rzadko zaglądam na inne blogi takie niefinansowe, dlatego oddam głos Michałowi, bo on o blogosferze wie wszystko.
Blogowanie o finansach osobistych tym się różni od blogowania na inne tematy, że na przykład nie muszę sobie robić dużo zdjęć w różnych ubraniach.
Też nie prowadziłem nigdy blogu modowego, choć przez moment mnie kusiło. Natomiast mam wrażenie, że jednak o finansach jest o tyle inaczej, że to jest temat bardziej hermetyczny, więc trzeba się bardziej spiąć, żeby napisać o tym w sposób zrozumiały i tak, żeby komuś się chciało przeczytać. Wydaje mi się, że napisanie blogu na temat dziur w moście byłoby prawdopodobnie łatwiejszym zadaniem.
Jedno zdanie. I jeszcze ja uważam, że to jest przede wszystkim dużo bardziej odpowiedzialne, bo jeśli ktoś weźmie zły kredyt albo źle coś policzy, to może na tym dużo więcej stracić niż to, że ubierze złą sukienkę.
Albo niesmaczny jogurt. Poprosimy może jeszcze jeden mikrofon tutaj do nas, żebyśmy się tym jednym nie musieli tak wszyscy razem dzielić. Jeden będzie dla publiki, 2 z tej strony, żeby było łatwiej odpowiadać na pytanie. Lena, myślę, że jak podrzucisz ten mikrofon Zbyszkowi, to będzie całkiem niezłe, bo właśnie... Tak, Zbyszku, teraz zanim zalosujemy, to jeszcze miałbym jedno pytanie. Wiesz co, bo to jest tak... Zbyszku, halo?
Tak, słucham.
Tu jesteśmy. Ziemia, Zbyszek. Dobrze, jesteśmy, okej. Okay. Skoro już masz ten mikrofon, to żeby on się nie zmarnował. To teraz...
Na tej konferencji nic się nie może zmarnować.
Dokładnie. Nawet kawę widziałem, wszyscy wypili. Zbyszku, konkretne, rzeczywiste pytanie. Jest Michał, Maciek, Michał Marcin. Doszły mnie plotki, że chciałeś się zmienić imię na Mateusz, żeby wszyscy byli na M.
To znaczy, myślę, że zrobię to zaraz potem, jak Michał Pałka założy okulary, tak? Bo wtedy będziemy wszyscy w okularach i wszyscy na M.
Ale twoje okulary?
Nie, jeszcze jedną parę. No to teraz ja mogę być jeszcze też Mateuszem.
Czyli jak ty zmienisz imię na Mateusz?
To może być, dobrze, zgadzam się, w porządku.
Dobrze, czyli już będzie Mateusz. Dobra, słuchajcie, no to jest Mateusz. Maćku, zrób za środkę Marysię i wylosuj kolejne pytanie. Jacek Jacolik. Proszę bardzo. Brawa dla Jacka, na zachętę.
Witam. Ja mam takie pytanie do Marcina. Ostatnio miałeś taki artykuł na blogu o zejściu, może nie, może zlikwidowaniu pieniądza materialnego. Uważasz, że to jest możliwe?
Mam nadzieję, że to się nie stanie i napisałem o tym dużo, ale sporo rzeczy wokół tego się dzieje, żeby pieniądz zdematerializować i są kraje takie na przykład jak Belgia, Dania, jak Szwecja, gdzie tak naprawdę obrót gotówkowy jest zupełnie marginalizowany. To by trochę ułatwiło bankom sprawę, no bo nie będzie ranu na banki, ranu na bankomaty, jak nie będzie gotówki, tak? Nie wybierzemy tych pieniędzy, nie będzie problemu. Będzie dużo łatwiejsza kontrola nad tymi pieniędzmi pod wieloma względami. Więc z punktu widzenia osób zarządzających tym całym systemem ma to mnóstwo zalet. Dla nas, no myślę, że ma to jednak bardzo dużo wad, bo gotówką możemy dysponować w sposób zupełnie swobodny, nie zostawiając za sobą śladów. I generalnie uważam, że to byłby ruch w fatalnym kierunku. Czy to się gdzieś stanie? No, dziwię się na przykład, że tacy Skandynawowie tak chętnie dla wygody rezygnują z gotówki, nie rozważając innych aspektów tego. Nie? Ale chyba Polacy są na tyle mądrzy, że nie pozwolą sobie na taką zagrywkę. Tak, ale szara strefa. Jest szara strefa, jest czarna strefa. Nie? Szara strefa to są często ludzie, którzy po prostu no, dorabiają sobie, bo bez tego dorobienia nie byliby w stanie w żaden sposób złączyć końca z końcem. Prawda? Ja odróżniam od szarej strefy rzeczy takie jak pranie brudnych pieniędzy, jak zarabianie na narkotykach, na prostytucji, na szmuglowaniu ludzi. Są zupełnie inne rzeczy. Jasne, z tego punktu widzenia to byłoby łatwiej kontrolować. Ale jednak myślę, że większość obrotu i tak się odbywa bezgotówkowo, zostawmy sobie trochę tej gotówki i będzie dobrze. Moim zdaniem Polacy się nie zgodzą na coś takiego.
No jest też forma pośrednia, czyli pieniądz cyfrowy.
Tak? Z mikrofonem,
tak,
z mikrofonem.
Gotówka prosimy. Zamknięta w smartfonie. Tak, to jest Bitcoin jako jakby pozasystemowy, ale na przykład nie wiem, taki system bilon ma być legalny w Polsce. Tak? To jest gotówka, ale cyfrowa, czyli zamknięta w smartfonie. To jest coś pomiędzy tak, tym obrotem bezgotówkowym, a gotówką w formie najbardziej miłej, bo no, szeleszczącej.
Czyli pieniądze z nami zostają. Marcin, jeszcze?
Ostatnia rzecz jeszcze przy gotówce, bo dużo mówimy o płatnościach elektronicznych, o karcie. Wiecie co? Jak ktoś ma problem z nadmiernym wydawaniem pieniędzy, to czasami płatność gotówką bardzo, bardzo pomaga. Bo to jest fizyczny ból, jak bierzemy do ręki plik banknotów i zaczynamy wykładać na stół, tak? 100, 200, kupując sobie jakiś płaszczyk. Jak weźmiemy kartę, to jest tylko pyk i po bólu, po wszystkim. Czy to jest 50 zł, czy to jest 5 tysięcy, my nie czujemy tego w żaden sposób. A tutaj, jakbyś miał wyłożyć 5 tysięcy po stówkach, no to boli. To jest 100, 200, 300, król Jagiełło smutnym wzrokiem patrzy na ciebie, nie? Co ty robisz w ogóle, 400. I były badania prowadzone już od lat 70., że płacąc kartami za większe zakupy, średnio wydajemy około 30% więcej niż za te same rzeczy płacąc gotówką. Dlatego, że po prostu ta gotówka to jest ta sekunda refleksji pomiędzy spontanicznym wydatkiem a zatrzymaniem pieniędzy przy sobie.
Więc w sytuacjach warto mieć w sklepie i w ogóle przy sobie tylko tyle kasy, ile możecie danego dnia wydać. Jeśli nie macie więcej, to po prostu więcej nie wydacie. Znam kilka osób, które w ten sposób wyszły z długów. Po prostu miały przy sobie danego dnia tylko tyle pieniędzy, ile wynosił ich dzienny limit wydatków. Idealna rada dla osób, które mają długi i muszą je jak najszybciej zredukować.
Dobra, to skoro o tych długach, to Marcin, weź jeszcze proszę mikrofon, bo mam jedno pytanie. Bo wiesz, tak mówiłeś, no długi złe, długi niedobre, ale jest w sumie 24, już to trochę jeszcze do końca miesiąca zostało. Pożycz stówę.
Od kogo? Paweł, no, ja mam wyrobiony pogląd na temat długów, który wynika nie tylko z tego, że ja się dużo o tym naczytałem, ale wynika też z tego, że gdzieś po drodze robiłem te wszystkie durnostwa. No, no naprawdę mieliśmy za dużo takich durnych długów i głupich decyzji. Udało mi się z tego wyjść i uważam, że warto się tym dzielić, bo im wcześniej ludzie się o tym dowiedzą, im wcześniej zobaczą, że to jest jedno wielkie nabijanie nas butelkę, tym szybciej będziemy też jako naród po prostu szczęśliwsi i wolni od tego shitu. No po co nam 2,4 miliona cierpiących ludzi, którzy nie nadążają ze spłatą swoich zobowiązań. O ile większa wartość byłaby, gdyby oni mieli pieniądze, gdyby mieli oszczędności, gdyby mogli teraz myśleć, jak się rozwijać, a nie nad tym, jak, kurczę, zdobyć stówę na kolejną ratę, bo przychodzi pani z firmy pożyczkowej, żeby pomóc w spełnieniu jej marzenia. Tak?
To pożyczysz mi 100 zł?
Nie pożyczę ci 100 zł, bo jest też druga strona medalu. My się kolegujemy. Długi zmieniają też relacje. Tak? Jest stare powiedzenie, że robi się relacja pan-sługa. Już nie jesteśmy na tym samym poziomie. Nie? Tak samo w rodzinie. Jak pożyczymy komuś w rodzinie, no to sorry, ale już ten karp wigilijny nigdy nie smakuje tak samo. Nie? Już się zaczynamy patrzeć po sobie w trochę inny sposób. Zbyszek, pożyczyłem ci tysiaka, słyszałem, że na wakacjach byłeś, tak? O! Nowe buciki, nowe spodnie. Zmienia się relacja, słuchajcie. Coś się zaczyna tutaj dziać. Więc ja mam takie podejście do pożyczania. Pożyczę ci tą stówę, ale to dlatego, że możesz mi jej nie oddawać. Nie? Jeżeli mam takie pieniądze, które mogę po prostu dać komuś, kto potrzebuje, nie spodziewając się specjalnie zwrotu, to takie pieniądze dam. Ale staram się nie pożyczać właśnie po to, żeby nie niszczyć tej relacji. Jeżeli moja przyjaźń z kimś miałaby się skończyć dlatego, że ja nie chcę tej osobie pożyczyć pieniędzy, to znaczy, że coś jest nie tak z tą przyjaźnią. Takie mam poglądy. Zdrowy rozsądek po prostu.
No dobrze, czyli
to już jest ostatnia rzecz. Dlaczego bank szuka kogoś, żeby podżyrował kredyt? Bo wie, że ten, komu daje, go nie spłaci. Więc jak żerujecie, to znaczy, że będziecie ten kredyt spłacać. Tego też nie róbcie.
Ściągnąć dowolnie, z kogo mu się podoba. Nawet nie musi próbować dłużnika ściągać. Może od razu pójść do żyrandu.
No dobrze, czyli jednak nie dostałem tej stówy. Dobra, jedźmy, Maćku, z kolejnym pytaniem.
Słuchajcie, obawiam się, że jest całkiem...
No losujemy, Maćku.
Obawiam się, że jest tutaj sto kilkadziesiąt osób, którym przynoszę pecha, więc może teraz kolej na Michała.
O super, nie przepuszczę na pierdoły.
Pytanie od Wojtka Chwastka.
Wojtek, czy jest Wojtek? Tam jest Wojtek. Prosimy o mikrofon dla Wojtka z tamtej strony.
Można dwa pytania, czy nie bardzo?
Zadaj jedno, zobaczymy, jak długa będzie odpowiedź na to pierwsze.
Okej. Okay. To pierwsze głównie do Michała Szafrańskiego, ale nie tylko. Chciałem zapytać o wasze przyszłe jakieś takie większe projekty. Michał, wspomniałeś o tym, że coś tam w edukacji młodzieży będziesz planował robić. Czy możecie się podzielić jakimiś takimi nawet odległymi planami, ale albo pomysłami?
A to drugie?
A drugie to jest... dla osób, które mają tak właśnie sporo kont założonych dzięki Smarter, jak wtedy ogarnąć finanse domowe, bo Microsoft Money nie obsługuje polskich banków i tak dalej. I wtedy, jeżeli z jednego konta musimy płacić rachunki, z jednego konta musimy płacić za paliwo, z innego konta za coś innego, to wtedy jest coraz ciężej utrzymać budżet domowy taki.
Wtedy zatrudnia się doradcę.
Dobra.
Zapamiętasz pytanie?
To mamy dwa pytania, to pierwsze może Michał.
Michał zapamięta swoje pytanie, ja nie zapamiętam, bo też demencja się u mnie włącza. Pytanie było o to, jakie projekty planuję. Kurczę, wiecie, jak to jest z publicznym mówieniem o tym, co się planuje? Później się okazuje. Dzisiaj dostałem chyba z 15 pytań. Kiedy twoja książka wyjdzie? Bo już miała być. Więc tak, ja bym bardzo chciał skończyć książkę i skończę ją, myślę, w przyszłym miesiącu. Co oznacza, że książka ukaże się w styczniu, mniej więcej. Taki mam plan. Niestety, po gwiazdkowych prezentach. Dlatego będziecie mogli kupić na kolejny rok ją jeszcze. I to jest dobry pomysł. Więc to jest pierwsza rzecz, którą mam na tapecie w tej chwili. Druga rzecz, no bardzo byśmy chcieli ze Zbyszkiem odpalić drugą fazę elementarza inwestora. Bo to jest... Trochę było tak, że skończyliśmy ten projekt i z takim uczuciem ulgi olbrzymiej, bo jednak to, żeby produkować dwa razy w miesiącu sensowne materiały na ten temat, ja i dwa razy w miesiącu Zbyszek, czyli 4 artykuły miesięcznie, i jeszcze zrobić, że rzeczywiście to jest sposób ciągły. To było duże wyzwanie. Jeszcze w międzyczasie robiliśmy konferencję, robiliśmy produkt z BOŚ-iem, z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Tego typu rzeczy to nie jest coś, co się łatwo robi. I ja byłem strasznie wyczerpany po tym projekcie. Zbyszek już w zasadzie chciał startować po 2 kwartałach, a ja powiedziałem, że no po prostu nie dam rady. I myśleliśmy, czy by nie ruszyć teraz po wakacjach, ale nie wróciliśmy na szczęście do tego pomysłu, więc prawdopodobnie wrócimy jakoś pod koniec roku i będziemy myśleli, co możemy fajnego zrobić w przyszłym roku. Pomysły są, tych pomysłów jest dużo, tylko też nie lubię mówić o czymś, co nie wiadomo, kiedy się zmaterializuje, bo później jestem jakby, wzbudzam pewne oczekiwania, wolę was przyjemnie zaskakiwać, że coś zaistniało, nie? Czyli ja i tak mówię z wyprzedzeniem, ale skoro już mówimy, to tak jak w tym gronie, kurczę, to leci na Periscope'a, nie powinienem tego mówić. Będzie tak, że będziemy mieli okazję do większej liczby tego typu spotkań jeszcze w tym roku. O tak powiem na razie skromnie. I to jest taki projekt, który się szykuje na listopad, początek grudnia i na styczeń, a szczegóły będą na blogu, myślę, w ciągu dwóch, trzech tygodni. Powinny być na blogu. Także no, będzie fajnie, no dużo się dzieje. Dobra, kończę.
To przechodzimy teraz do Michała. Michale. Michała drugiego.
Więc tak, odpowiadając na pytanie, jak jest z tym budżetem, jeśli mamy kilka rachunków. Generalnie jest trochę problem. To znaczy ja sam dzisiaj nawet komuś powiedziałem, że ostatnio zalogowałem się na jeden z rachunków, który trochę mam już niepotrzebnie i zabrali mi za opłatę za kartę. Tak, nie dopilnowałem jednego z warunków i faktycznie za to zapłaciłem, ale to tym bardziej motywuje je... Tu słychać. Tym bardziej motywuje, żeby takie rachunki zamykać, które po prostu kiedyś się otworzyło, skarnęło premię, teraz się ich nie wykorzystuje, trzeba zamykać. A jeśli chodzi o te pozostałe, to przede wszystkim warto sobie zapisywać pewne rzeczy, czyli na przykład nawet najprostszy kalendarz jakiś, aplikacja na telefon, na komputer, najlepiej jakiś Google kalendar, który będzie przypominał na przykład raz w miesiącu na sam koniec sprawdź ten i ten warunek, czy na przykład, nie wiem, spełniłeś jakieś warunki opłat. Ja tak samo mam do przelewów za rachunki. Mam kilka takich przypomnień na dany miesiąc, żeby po prostu wiedzieć, czy wszystko zrobiłem na czas. Ale drugie też ważne, ta automatyzacja. To nawet pamiętam, że Michał robił kiedyś o tym artykuł, czyli na przykład jeśli na jedno nasze konto wpływa pensja i wiemy, że z drugiego faktycznie coś chcemy opłacić, trzecie nam jeszcze daje tam jakiś procent i tak dalej, no to na przykład automatyzujemy to jakimiś zleceniami, żeby w pierwszy, drugi, trzeci dzień miesiąca samo się gdzieś przelało i my później wiemy, idąc na przykład do knajpy, płacąc za co, my wiemy, że no na tej karcie powinny być pieniądze. Faktycznie dużo gorzej to wtedy policzyć, gdzie te pieniądze się rozchodzą i to jest pewnie minus z tego wszystkiego, ale mimo wszystko możemy na tym zarobić, więc warto korzystać, powiedziałbym, w takich normalnych ilościach. Czyli od razu się nie porywać z motyką na słońce i tych promocji brać 10-20 i z nich korzystać, tylko na spokojnie. Mamy jedno konto, dokładamy drugie, które daje premię, testujemy, czy w ogóle je chcemy mieć. Jeśli nam się podoba, to tam przechodzimy, jeśli się nie podoba, zamykamy i wracamy tam, gdzie byliśmy. Możemy próbować z kolejnymi rachunkami. Czy też, bo to nie tylko rachunki są premiowane, ale także inne, nazwijmy to, instrumenty typu karty kredytowe, chociaż to już jest też cięższy temat właśnie związany z zadłużaniem. I ja ogólnie też polecam karty kredytowe tylko tym osobom, które są w stanie faktycznie spłacić to i traktują to jako przesunięcie w czasie, powiedzmy, swoich wydatków, bo ich pieniądze na przykład wtedy pracują na koncie oszczędnościowym. Ale to tak trochę nie na temat.
Czyli już wiadomo. Dobrze, teraz Michale, może ty wylosujesz jakiegoś szczęśliwca z naszej gromady. Jarek Sobina. Jarek Sobina, ręka w górę, mikrofon już idzie. Słuchamy.
Witam. Mam pytanie dla Marcina, bo Marcin mówił o tej wojnie, która się odbyła i chciałem... No bo wojna to bitwy, walki, ranni i tak dalej, jak to u ciebie, bo to też nie jest taka wojna, to nie jest z miesiąca na miesiąc, tylko to jest jakiś tam okres w czasie. No i pytanie, jak to u ciebie wyglądało? Chwilę zwątpienia, nie wiem, jak to jakieś, no, o tych trudnych momentach, nie? Kiedy ta wojna trwa po prostu w domu.
To nie jest Blitzkrieg, tak. Kiedyś napisałem na blogu taki wpis, 7 życiowych decyzji nie 7 niefinansowych decyzji, od których będzie zależał twój finansowy sukces. I tam numer jeden to był, wybierz sobie dobrego partnera życiowego. Nie? Więc no, w moim przypadku miałem to ogromne szczęście, że moja żona jest bardzo mądrą kobietą. I myślę, że bardzo ważnym elementem takiej wojny z długami jest to, żeby robić to razem. Bardzo dużo takich planów wychodzenia z długów rozsypuje się dlatego, że ludzie w związku nie są na tej samej stronie i nie walczą po prostu o to wyjście z długów razem. Więc ja już mogę powiedzieć, że na starcie, jak już się dogadaliśmy razem, ustaliliśmy wszystko, byłem o kilka kroków do przodu, bo robiliśmy to razem. No i to wyglądało tak, że mieliśmy małe dzieci. Ja pracowałem wtedy dobrze zarabiając w banku hipotecznym. No i miałem taki chytry plan, tak jeszcze przed tym, jak do tego doszło, miałem taki chytry plan, żeby się tak błyskawicznie wylewarować i szybko się wzbogacić. Ten plan się opierał na takich trzech głównych filarach, że nieruchomości to mogą tylko drożeć, że frank szwajcarski to może się tylko i wyłącznie osłabiać do złotówki, no i że dźwignia finansowa wszystko przyspiesza. Nie? Z tych trzech założeń tylko to z tą dźwignią się spieszyło, się sprawdziło, nie? Że faktycznie no, sprawiła, że w pewnym momencie mieliśmy ponad 2 bańki różnego rodzaju kredytów, z czego mniej więcej 30 tysięcy to były takie durne kredyty konsumpcyjne, naprawdę, na pierdoły, nie? Na jakieś tam pseudo wyposażenie. Na szczęście podjęliśmy szybko kilka takich ważnych decyzji, na przykład jak sprzedaż niektórych nieruchomości ze stratą. Tak. To pozwoliło już część tych długów zminimalizować, ale mieliśmy mniej więcej 8 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, gdzie pracowaliśmy non-stop, mijaliśmy się totalnie. Moja żona pracowała bardzo dużo u siebie w pracy, oprócz tego prowadziła szkolenia praktycznie w każdy weekend, gdzie zarabiała no, drugą pensję, wykręcała w ten sposób, pracując 7 dni w tygodniu. Ja udzielałem wtedy, uwaga, oprócz mojej normalnej pracy, kredytów hipotecznych, ale na mądrych warunkach, o których zawsze piszę. Najtańszych na rynku, więc do tej pory wiem, że ludzie, którym udzieliłem, radzą sobie z nimi dobrze. No ale to jest po prostu wtedy szaleństwo, wycinanie wszystkiego do kości, trzymanie się razem i tyle. Bardzo pomógł mi wtedy Dave Ramsey. To jest po prostu gość, który, ja mogę się z nim nie zgadzać w wielu poglądach, jeśli chodzi o inwestowanie, jeśli chodzi o takie dalsze kroki wychodzenia na prostą, ale jeżeli chodzi o wychodzenie z długów, to facet jest genialny. Jak pewnego wieczoru kupiłem sobie oczywiście nowy gadżet, tak fajny telefon, była aplikacja do podcastów i pewnego wieczoru włączyłem sobie podcast, który był tam załadowany domyślnie i to był Dave Ramsey, którego totalnie wcześniej nie znałem i to była audycja, gdzie ludzie mówili o tym, dzwonili do niego i mówią: Dave, słuchaj, tam po 3 latach wyszliśmy z długu, wszystko spłaciliśmy i oni tam robią taki debt-free scream, że on odlicza 3, 2, 1, I'm debt-free! I kurczę, jak ja to usłyszałem, to pomyślałem, ja pierdzielę, jakby było super być w tym momencie, nie? Jakby było super nie mieć żadnych kredytów, nie mieć żadnych rat, nie patrzeć jak mi co miesiąc z konta 12 tysięcy schodzi na raty. Nie? Więc no, po prostu to był taki moment zwrotny. Potem to już jakoś idzie szybko, bo jak się wykreśla te długi, jak się idzie tą metodą śnieżnej kuli, rośnie ta motywacja i jest naprawdę duży, duży power. I znów są tu na sali ludzie, którzy o tym wiedzą. No, jest Andrzej, którego pewnie znacie z mojego podcastu, który w rok załatwił 11 kredytów czy 14, że pamiętam. Nie? Jak po prostu. Człowiek zaczyna zupełnie inaczej myśleć. Więc jak podchodzimy do tego, jak do wojny, to się udaje. No to tyle.
Marcin, a to jeszcze tak przy okazji, mając te historie tak w rękawie, na talerzu, to która z tych, które do tej pory widziałeś, czy tam w TVN-ie, czy u ciebie zgłaszających się osób, która jest taka najbardziej budująca twoim zdaniem?
O rany. Mnóstwo jest takich budujących historii, ale chyba najbardziej, są dwie bardzo fajne, które mi teraz przyszły do głowy, jak to powiedziałaś. Jedna to jest dziewczyna, która też twierdziła, że przez lata, że nigdy nie wyjdzie z długów, napisała do mnie po 16 miesiącach, że właśnie robią imprezę, na której będą w sobotę przy ognisku ze znajomymi oficjalnie palić weksle, bo spłacili kredyt hipoteczny na zero i jest super. Fajny w ogóle powód do imprezy, nie? Dostali z banku weksle, teraz jest płacą. Więc to było takie bardzo, bardzo dla mnie fajne i radosne. Ale inna rzecz, napisał do mnie chłopak, który przez kilkanaście miesięcy walczył z długami, ale on mi napisał zupełnie coś innego, że wyszedł z długów, ale dzięki temu on uratował swoje małżeństwo. Bo wcześniej był tylko stres, były tylko kłótnie, a nagle po prostu wsiedli razem na pokład, zaczęli spłacać te długi, zbliżyli się do siebie i mówi, że jest nie tylko wolnym człowiekiem finansowo, ale jest również znowu szczęśliwie zakochany w swojej kochanej żonie. Nie? Finanse bardzo osobiste i chyba o to tutaj chodzi.
Ale klamra.
No to teraz wylosuj kolejną karteczkę ze szczęśliwcem. Nie, nie, Marcin, no jak już jest tak na fali. Tomasz Wielgosiński. Tomek. Tomek wstał, tak? To Tomek? Dobrze, poprosimy o mikrofon i pytanie.
Dziękuję. Mam pytanie do Michała Szafrańskiego. Michał, w jednym z artykułów na swoim blogu o negocjacjach wspomniałeś o tym, jak to ci się przydało na lotnisku w Stanach. Chyba był 95 rok, jak ci się udało z taksówkarzem wynegocjować to, że przewiózł się na inne lotnisko. Czy mógłbyś to po prostu rozwinąć, bo historia może być ciekawa, natomiast no, chciałbym, żeby się rozwinął.
Chodzi o pikantne szczegóły.
Dobra, historia była żenująca i używałem tam jednego argumentu, który się pojawił na blogu, bo ja nie byłem jakimś szczególnie świetnym negocjatorem w tamtych czasach. Nadal nie uważam się za świetnego negocjatora, ale wyglądało to tak. W Houston są dwa lotniska. Byłem tam w takiej świętej pamięci firmie, która się nazywała Compaq. Później to Hewlett-Packard przejął, czy nawet z Digitalem się chyba połączyło, później Hewlett-Packard. Ja już nie pamiętam, jaka kolejność była. Generalnie Hewlett-Packard HP istnieje do dzisiaj. I byłem sobie tam i było fajne storytelling teraz będę uprawiał. Był niedzielny poranek. Podjechała po mnie limuzyna zamówiona przez firmę Compaq, która odwiozła mnie na lotnisko. To były takie czasy, że ja nie miałem karty kredytowej wtedy, nawet nie miałem żadnej karty debetowej, posługiwałem się wyłącznie gotówką. I sęk był w tym, że chyba tej gotówki miałem wtedy ze $2 w portfelu, bo już był koniec tego wyjazdu. Oczywiście obkupiłem się jak dziki, no bo jak wracasz ze Stanów, nie, do tego tutaj, do Polski, znaczy, to przywozisz co możesz, nie? I zostałem zawieziony na lotnisko. Okazało się, że był błąd w systemie rezerwacji i bilet, którym był connecting flight, który powinien mieć dwa loty na bilecie, ja miałem jeden lot. Jeden lot, który nie leciał tak naprawdę z tego lotniska i się okazało, że rzeczywiście był błąd w systemie rezerwacji i po prostu źle mnie przekierowano. Czyli okazało się, że z lotniska International, tam gdzie były loty międzynarodowe, muszę się dostać na lotnisko, które jest dokładnie na drugim końcu miasta, 40 mil chyba, gdzie leciał samolot krajowy, dopiero później był lot ten międzynarodowy. Brakowało jednej pozycji tam po prostu. Ja już nie pamiętam dokładnie historii z tym biletem, ale tam było jakoś dziwnie. W każdym razie ta historia jest istotna z tym biletem, dlatego że to nie był mój błąd, to był błąd linii lotniczych albo tam systemu rezerwacji. W związku z tym miałem taki kleptomański zwyczaj, że już mi przeszło, ale kiedyś tak miałem, że jak gdzieś jechałem i były wizytówki, a wiesz, wsiadacie do limuzyny, to zawsze tam są wizytówki tego kierowcy i tak dalej. Więc od razu wyciągnąłem wizytówkę i sobie schowałem. Po prostu wszędzie, tam, gdzie się pojawiałem, to brałem wizytówki i chowałem, nie? Trochę mi się podobał design, tam pamiętam, że coś, no, tych wizytówek w Polsce takich nie mieliśmy wtedy. I odwiózł mnie na to lotnisko, wygrzebałem ostatnie dosłownie drobniaki, które miałem w portfelu i wykonałem telefon do tego kierowcy, po tym jak już się dowiedziałem, że ten lot odlatuje z innego lotniska, z taką w zasadzie skrzykiem, no, że odwiózł mnie na złe lotnisko. I czyli można powiedzieć, że to nie były negocjacje, to było stwierdzenie, odwiozłeś mnie na złe lotnisko, tak? No i gość się przejął i wrócił po mnie po prostu, nie? Ja nie miałem w ogóle szansy, żeby się tam dostać. Gość, na szczęście to była niedziela rano, gość złamał absolutnie wszystkie przepisy. Pędził po prostu niesamowicie szybko tą limuzyną, pustą autostradą praktycznie na pojedyncze samochody. I w drodze układałem sobie, co ja powiem na tym następnym lotnisku, bo patrzyłem na zegarek i widziałem, że nie ma szansy, żebym ja tam był odpowiednio wcześniej, żeby mnie do tego samolotu wpuścili. Nie było wiadomo, czy dojedziemy. Przyjechaliśmy mniej więcej 10 minut chyba przed odlotem i ja wbiegłem na... jeszcze tego kierowcę nakłoniłem, że ze względu na to, że mnie odwiózł na złe lotnisko, to jest jego problem, a nie mój problem i żeby mi pomógł na lotnisku. Więc on wbiegł razem ze mną. Zostawiliśmy samochód na takim tam miejscach zakreskowanych. Wbiegł razem ze mną i lecieliśmy do desku próbował tam krzyczeć, załatwiać sprawy i tak dalej, a ja wrzuciłem się po prostu na stolik ten do odpraw lotniczych i powiedziałem, że to nie jest mój problem, tylko to jest wasz problem, bo to jest wasz system, który tutaj coś źle zrobił. No i oni się przejęli. Na szczęście to jest Ameryka, oni się przejęli. To znaczy oni uważają, że jeżeli klient mówi, że to jest ich problem, to rzeczywiście tak jest. No i, że tak powiem, zawieźli mnie, że tak powiem, przez płytę lotniska dostawałem się do samolotu, czyli nie tam przez gate'y czy coś tam. Przekonałem się też, że pewnie jakby to było po wieżowcach, po WTC, to bym na ten lot nie zdążył, bo by mnie musieli tam przeskanować i tak dalej. Bez żadnego skanowania po prostu przeleciałem i się udało. No i to czy coś jeszcze?
Nie, to króciutka historia, rzeczywiście. Dziękujemy serdecznie.
Ja mam pytanie dodatkowe, przepraszam. Bo tu nie, Maćku. Jest pewne niedomówienie. Czy miałeś przy sobie broń?
Zabójczy intelekt.
Nie miałem formalnie broni, ale na przykład... Nie, bo to jest tak.
Czyli miałeś. Tak czy nie? To proste pytanie.
Wyrzeźbione z mydła się nie liczy.
Słuchajcie, jest tak, że na lotnisku wszystko może być uznane za broń. Miałem statyw do aparatu, taki mały tripod, taki składany, że są trzy nóżki i on cały jest metalowy. I jak z nim latam...
Zterroryzowałem tego taksówkarza.
No nie, nie. W każdym razie jak z nim latam, to zawsze robią mi przeszukanie... Zapominam o tym i zawsze mi robią przeszukanie bagażu, bo to wygląda jak pistolet, jak się to skanuje. Trzy nóżki zwinięte i coś wystaje, nie? Więc... Tak, znaczy to taką broń miałem.
Taka mała broń była. To dajmy może jeszcze mikrofon Zbyszkowi, bo Zbyszku, ja miałbym jedno pytanie. Ty masz APP Funds, prawda?
Tak.
Czy to znaczy, że app normalne było już zajęte, czy ci się źle wpisało?
To znaczy nie, to historia jest trochę inna, ponieważ...
Ale nie tak długo jak ten przejazd taksówką?
Nie, nie mam takiego daru do opowiadania. Historia wygląda tak, że po prostu dla żartu miałem skrót od akcji pana Papińskiego i sobie dodałem jeszcze Funds. Ale stwierdziłem, że to trochę coś słabo wygląda, więc zrobiłem później APP małymi, czyli Application Funds. I oczywiście nie mam żadnej aplikacji.
Sprytnie. A myślałem, że to taki case jak z Googlem, że tam też się pomylili, miał być Google, a tu Google wyszło. No dobrze, wylosuj w takim razie kolejnego szczęśliwca. Kto tym razem? Napięcie sięga zenitu.
Uwaga, to nie ja. Michał, czy wyjdziesz za mnie?
Coś się Michał zaczerwieniłeś.
A na szczęście jest nazwisko, to ja już...
No to spróbujmy może kogoś innego w takim razie.
Zbyszek, ty masz dobrą rękę do tego.
Masz dar, Zbyszek, a teraz kogo? Teraz kto? Kogo obdarujesz szczęśliwcem?
Podobne. Czy Michał nosi tupecik? Nie, czy Zbyszek, ty chcesz na pewno losować?
Zbyszek, ty to jak wybierzesz?
Przepraszam, ja to wiadomo, że jestem łysy. Michał, to... czy nosisz tupecik?
Właśnie, wiadomo, który Michał. To może już nie Zbyszek. Nie. Wiesz co, bo Zbyszek ma jakąś taką słabą rękę.
Jest, poproszę o mikrofon.
Unbreak my heart.
Adam Bednarek.
O, jest ręka w górę. Adamie, to ty ten, czy wyjdziesz za mnie? To było do Michała?
Nie,
pytanie. Dobrze, to pytanie niech będzie.
Halo. Pytanie, które chciałem zadać, to wspomnieliśmy dzisiaj, że to my jesteśmy osobami, które mają jakąś wiedzę o finansach osobistych, finansach rodzinnych. Moje pytanie jest, jak przekonać swoich bliskich, swoją rodzinę, partnera do tego, żeby również oni zaczęli pracować z nami nad tym funduszem domowym?
Do kogo pytanie?
Kto ma dobrą odpowiedź, ten odpowiada.
Ja nie mam, proszę.
Panowie, kto odpowiada? Jak przekonać?
Nie mam zrozumienia.
98% przypadków nie da się. Jak człowiek nie jest gotowy na zmianę i w ogóle żyje w innej rzeczywistości i co innego ma na głowie, to tego się nie zmieni. On musi po prostu dostać od życia kopniaka i wtedy zacznie szukać rozwiązań. Wyjątkiem moim zdaniem, albo jednym z nielicznych wyjątków są takie sytuacje bezpośrednio w rodzinie, tak? Czyli mamy związek i
on jest finansowo roztropny, ona nie, albo na odwrót. No to takie sprawy trzeba naprawdę rozwiązać, trzeba usiąść, trzeba przegadać, tak jak każdą inną. Dobra wiadomość jest taka, jeśli potraficie się w związku dogadać na temat finansów, to każdy inny temat to już jest luz. Nie? To już... No. No i druga rzecz to również w relacjach dzieci-rodzice. Łatwiejsze, jak dzieci są młodsze, ale widzę wśród moich czytelników, czy osób, z którymi się spotykam na jakichś szkoleniach czy eventach, że na przykład kilkunastoletnie dzieciaki, które nagle czują dużą, dużą swobodę, zaczynają się bardzo nieracjonalnie finansowo zachowywać. No i rodzice abdykują w pewnym momencie. Nie może tak być, niepotrzebnie, bo ciągle mają jeszcze dużo narzędzi, żeby te dzieciaki jednak naprostować i nauczyć, nie? Jednym podstawowym narzędziem jest to, że jeżeli jesteś taki cwany, no to do widzenia, zakręcamy korek z kasą. Sam wtedy podejmiesz ze mną tematy finansowe, tak? Także to są dwie sytuacje, gdzie uważam, że trzeba trochę na siłę. We wszystkich innych jest to strasznie, strasznie trudne. No i chyba najłatwiej to własnym przykładem, albo moją książkę mu polećcie.
Ja bym rozszerzył, to znaczy powiem tak, że...
Ale krótko.
Króciutko będzie, że dobry przykład to jest jedyna rzecz, która może zadziałać w wielu przypadkach. I to działa na wielu frontach. Bo można dawać na przykład znajomym dobry przykład, typu jak nikt wokół ciebie nie ma kasy, a ty masz, to niektórzy się zaczynają zastanawiać, jak to jest możliwe. Jeżeli cię znają, to wiedzą, że nie kręcisz tam lodów na lewo jakieś, tak? Tylko po prostu lepiej być może gospodarujesz od nich. I to jest taki też trochę case mojego bloga. Czyli w sensie ludzie wokół mnie powiedzieli mi, że ta wiedza, którą ja mam, ona jest w jakiś sposób coś warta. Ja wcale nie byłem o tym przekonany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, co my robimy, czyli znowu edukacja. Posługujcie się blogerami finansowymi. Mówię zupełnie poważnie. Mam bardzo dużo przykładów czytelników, którzy mówią, że kogoś zachęcili, nie mogli kogoś przekonać do lepszego gospodarowania pieniędzmi, bo to zawsze wchodziło na taki personalny grunt, typu, że zaczyna się jakiś konflikt, a to ty masz mi coś do zarzucenia i tak dalej, i tak dalej. Ale odsyłając na przykład na bloga, na jakiś konkretny temat, gdzieś tam, podsyłając linki do ciekawych artykułów, które się pojawiają, nagle ta osoba gdzieś tam konwertuje, coś tam zaczyna w tej głowie dojrzewać i mówiłam, że rzeczywiście może coś w tym jest. I mam takie przykłady, że na przykład powiedzmy jedna połówka, drugą połówkę przekonała metodą, że nie przekonywała sama, tylko po prostu mówiła, weź zobacz, poczytaj tutaj. I to działa, znaczy nigdy nie wiadomo, co zadziała na daną osobę, ale generalnie te sposoby różne są. Ja uważam, że dobry przykład jest najważniejszy.
Mogę jeszcze jedno słowo? W przypadku związków ta sytuacja jest najtrudniejsza i w przypadku rodzin, i to niestety jest dość częsta sytuacja, że jedna osoba jest bardziej rozrzutna, druga jest mniej rozrzutna, jeden partner ma inne podejście do finansów domowych i drugi też inne. I taki sposób, który się w kilku historiach, które opisywałem, albo i nawet nie opisywałem, niektórych w blogu sprawdził, to taki patent pod tytułem znaczy otworzenie takiego trzeciego konta, na którym będą się działy wszystkie sprawy rodzinne. To na tym koncie będą, na to konto każdy z partnerów wpłaca określoną kwotę i z tego konta są regulowane te wszystkie zobowiązania, rachunki, stałe płatności, które muszą być regulowane, żeby ten domowy budżet jakoś przetrwał. W pozostałych aspektach przynajmniej na czas jakiś. Niestety jest tak, że jak się strukturalnie nie można dogadać w sprawie pieniędzy, to generalnie też się trudno dogadać w związku w innych sprawach, ale na okres przejściowy, na przykład na pół roku, można rozdzielić wszystkie pozostałe sprawy finansowe, poza tymi bezspornymi, i spróbować, czy to coś pomoże, bo być może ta druga osoba, bardziej rozrzutna, w końcu sama zrozumie na swoim przykładzie też, że coś jest nie tak i wtedy będzie łatwiej.
I będzie łatwiej. To, skoro tak siedzicie obok siebie, to jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Bo Marcin, twoja książka już tam przed Finblogiem leży i czeka. Twoja, Maćku, też. Już nie ma. A pośrodku jest Michał, który swoją ostatnią książkę napisał poprawnie 20 lat temu. Windows 95. Więc trzeba było na tą książkę kolejną, którą teraz piszesz, czekać 20 lat. I właśnie wiesz co, o tą książkę chciałbym cię zapytać, bo to będzie książka o tytule...
Jak zostać finansowym ninja.
O właśnie, i właśnie wiesz co, jak zostać finansowym ninja.
Ale ninja się dwojako kojarzy.
Dobrze. Tylko teraz właśnie, wiesz co, chciałbym cię o tą książkę zapytać, czy w tej swojej książce nawiążesz do pozycji Andrzeja Michalskiego, działalność gospodarcza książąt Czartoryskich w księstwie klewańskim w latach 1700-1741. Wiesz, znaczy...
Mów dalej.
To jest jedna z książek, która w Buwie jest oznaczona jako finanse osobiste. Więc pomyślałem, że czytałeś.
Jedna z tych 20, tak?
No, czyli rozumiem, nie będziesz nawiązywał. To tak w dwóch słowach, co w tej twojej książce będzie?
Właśnie, to jest dobre... Znaczy, pytanie jest bardzo dobre, za chwilę powiem, ale jeszcze wrócę do tego ninja. Kto z was kojarzy, co znaczy skrót ninja? Amerykański. No income, no job, tak? Czyli tak, assets, dokładnie. Czyli to jest skrótne określenie tych, którzy kasy nie mają, a dostają bardzo łatwo pieniądze, które ich tam pogrążają, tak? I ja się zastanawiałem nad tym, czy rzeczywiście wykorzystywać to w tytule książki, czy nie, bo mogłoby to sugerować, że ja wam pokazuję, jak zostać takimi gośćmi, którzy łatwo kredyty dostają, ale tak naprawdę nie mają z czego spłacać. Ale uznałem, że jednak mam pewną historię do opowiedzenia i ta historia o ninży, jakby ninja ten filmowy, no to chyba wszystkim nam jest znany, tak? Taki wojownik, który coś tam potrafi się posługiwać sprawnie różnymi brońmi, dostosowuje się do sytuacji, potrafi się kamuflować, potrafi skutecznie zaatakować, potrafi się wycofać na z góry upatrzoną pozycję, jest cholernie skuteczny. Do tego ninja to jest też ktoś taki, kto to byli wojownicy, którzy się samoszkolili z jednej strony, a z drugiej strony wywodzili się jednak z najniższych, to nie byli samuraje, tak? Ludzie, że tak powiem, uposażeni do tego, żeby nosić pięknie ozdabione ciuchy i miecz i tak dalej. To byli ludzie zwykli, tacy jak my, którzy poprzez samodoskonalenie dochodzili do tego, co umieli. To byli też perfekcyjni szpiedzy, nie, to się mało o tym wie. To byli perfekcyjni szpiedzy. To byli też tacy, to tego nie będę zalecał, ale to były takie osoby, które na przykład posiadały kilka domów, kilka żon i potrafiły się świetnie kamuflować. Nawet żony nie wiedziały, czy on wyjechał w cudzysłowie, No właśnie, czy wyjechał w cudzysłowie służbowo, czy nie. Więc osoby, które świetnie potrafiły wykorzystywać wszystkie sprzyjające okoliczności do tego, żeby skutecznie wykonywać te zadania, które były przed nimi stawiane, bądź które sobie same stawiały. I ja chcę jakby przenieść, w książce będę trochę przenosił tą kunszt i historię ninja po to, żeby zaaplikować wam pewne, czy wam, czytelnikom tej książki, pewne zdrowe zasady dotyczące tego, jak się z pieniędzmi obchodzić z jednej strony, ale z drugiej strony również jak je maksymalizować. I myślę, że to będzie ciekawa wycieczka. Także tylko tyle wprowadzenia na razie.
Czyli nie będzie tych książąt Czartoryskich. No to jestem rozczarowany troszkę.
A ja mam dla ciebie pocieszającą informację. Był w Polsce bank, który wykorzystał słowo ninja w reklamie i mu to wcale nie przeszkodziło. Mimo, że też to skojarzenie w branży... Tak, dokładnie. W branży marketingowej się pojawiło, że to jest bardzo duży błąd, że się będzie źle kojarzyć. Ale bank się dobrze rozwija.
No dobra, rozgadaliśmy się to, ale to jeszcze zróbmy jeszcze jedną rundkę z pytaniem. Czyli jeszcze jedno wyciągnięcie tego pytania z koszyka. Jeszcze ja będę na samym końcu. Teraz kogo ja ożenię? O, jak miło. Paweł Rekowski. Paweł, już cię lubię. To też tak łatwo mi zapamiętać. Pawle, mikrofon dla Pawła. Mikrofon już idzie.
I światła na Pawła.
I oklaski dla Pawła, żeby się poczuł pewniej.
Cześć. Pytanie do Michała Szafrańskiego.
Nie, no się znowu rozgada, naprawdę.
Dobrze. Masz 30 sekund na odpowiedź.
Dobra.
Pytanie do ciebie, ale też nie tylko. Jak to się stało, co jest mnie bardzo ciekawi, jak to się stało, że ekspert finansowy w Polsce jeszcze nigdy na swoim blogu nie powiedział o marketingu sieciowym? To jest pytanie do ciebie i później pytanie do Marcina, dlaczego uważasz, że marketing sieciowy może być tylko i wyłącznie formą dodatkową?
No dobrze.
Tak uważam.
To teraz Michał, 30 sekund, tam z prawej strony jest zegarek. Czas start. Tak, no tak do 18.
Staram się nie pisać na tematy, na których się nie znam.
Brawa, brawa.
Nie wiem dlaczego tak zrozumiałeś, bo może gdzieś tak tam przemyciłem z słowami. Wiesz, gdzieś założyłem, co myślę o marketingu sieciowym, tak odpowiedziałem, założyłem, że to pyta osoba, która pracuje na etacie i myśli o tym, żeby zrobić jakiś przeskok i zacząć od tego, tylko z tego to wynika. Nie no, jeżeli chce się mieć w tym sukces, to trzeba to robić na full, to nie mam żadnych wątpliwości co do tego.
Dobra, to już mamy i tym razem ostatnie pytanie. Michale, to wylosuj to ostatnie pytanie. Tak, tak. Dobijamy do godziny 17, czyli zgodnie z harmonogramem, idealnie. I tym razem... Agnieszka Kotlińska? O, no proszę bardzo. I ostatnie pytanie dla pani przypadło. Agnieszko, słuchamy.
Czy można zrobić w ten sposób, jeżeli chcemy łączyć pracę na etacie i powiedzmy własną działalność? Czyli mamy jedną swoją pracę, do której chodzimy, dajmy na to od 8 do 16, potem sobie prowadzimy bloga i te wszystkie, albo inną pracę, którą mamy zarejestrowaną pod swoją działalnością, mamy swój nipregon. I teraz, czy te wszystkie optymalizacje podatkowe wówczas nas dotyczą? Czy my to możemy jakoś łączyć i jak to zrobić, kiedy mamy jeden urząd skarbowy i chyba dwa różne sposoby rozliczania się?
Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie. Czy można łączyć różne formy zatrudnienia w ten sposób?
Jak wprowadzić optymalizację podatkową przy łączeniu jednoczesnej pracy na własnej działalności gospodarczej?
No to ja pomogę w takim razie.
Zepsułaś mikrofon tym pytaniem.
To nie ja.
Urząd Skarbowy.
Tak. Jak wprowadzić optymalizację podatkową jednocześnie prowadząc swoją działalność gospodarczą i pracując na etacie?
Masz prawo rozliczać działalność gospodarczą na przykład podatkiem liniowym. Wiesz, to wszystko wszystko zależy od tego, ile zarabiasz na poszczególnych formach zatrudnienia. To jest pierwsza rzecz, tak? Czyli możesz, znaczy ja bym do tego podszedł w ten sposób, że popatrzyłbym, może inaczej, odwrócę to kompletnie i powiem, na co ja zwracam uwagę. To może trochę podpowie. Ja dzisiaj jestem firmą, osobą, która ma tak duże obroty w działalności gospodarczej, tak duże przychody w działalności gospodarczej, że nie opłaca mi się płacić podatku według skali podatkowej, tak? Bo lądowałbym w 32%. No, w najwyższym progu podatkowym bym lądował. W związku z tym działalność gospodarczą rozliczam podatkiem liniowym 19%. Okay? Ma to swoje minusy. Dlaczego ma minusy? Bo na przykład tego typu podatków nie rozliczę wspólnie z moją małżonką, czyli nie skorzystam z tego, że możemy się rozliczać jako małżeństwo i, że tak powiem, tak. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że oczywiście są takie ulgi, które chciałbym móc sobie odliczać ja albo moja żona. Czyli musimy mieć przychody z innych źródeł, na przykład ulga na dzieci, tak? Przy podatku liniowym tego nie, chyba tak, przy podatku liniowym tego nie rozliczę w żaden sposób. W związku z tym powinienem mieć przychody również z innych źródeł. Jak mogę mieć przychody z innych źródeł? No mógłbym być gdzieś na etacie, mógłbym być na przykład członkiem zarządu w spółce z o.o. i pobierać wynagrodzenie członka zarządu, które zawsze jest wypłacane w formie przychody są rozliczane, podatek jest według skali podatkowej, tak? Więc w zależności od tego, jakie masz typy zatrudnienia, to nie jest też tak, że zawsze płacisz jeden typ podatku, płacisz różne. No i odpowiednio manipulując, żonglując, ustawiając, zarabiając więcej lub mniej z jednego bądź drugiego źródła, jeżeli masz na to jakikolwiek wpływ, jesteś w stanie również tak z tych naczyń przelewać, żeby efektywny podatek był jak najniższy. Ja summa summarum zawsze na koniec roku to co robię, to patrzę ile efektywnie zapłaciłem podatku. I już po wszystkich odliczeniach i tak dalej. To jest jedyny dla mnie wskaźnik, czy jestem coraz sprytniejszy finansowo, czy nie. Jeżeli mówimy o optymalizacji podatkowej, czyli jeżeli na przykład udaje mi się w stosunku do tego, co zarabiam, zapłacić, strzelam, proszę się nie przywiązywać do tej liczby, jeżeli udaje mi się zapłacić 11% podatku efektywnie, no to pewnie jest lepiej niż gdybym płacił 15%. Nie? I jakby mam tą historię, patrzę sobie na to i się nad tym i staram się co roku coś tam poprawić. To wymaga żonglowania, ale jak popatrzycie na to na przykład w jaki sposób spółki cywilne płacą podatek i kto płaci podatek w spółkach cywilnych? No nie spółka, tylko udziałowcy, tak? I tak dalej, i tak dalej. No jeżeli macie już jakieś sensowne przychody, to warto zastanowić się nad tym, jak ta konstrukcja powinna wyglądać, żeby rzeczywiście zgodnie z prawem w maksymalnym stopniu z tego skorzystać, z możliwości, które prawo wam daje dzisiaj. Tyle w skrócie.
No dobrze, to Zbyszek, Marcin,
może przepraszam,
Michał.
Jeszcze dodam jedną rzecz, mogę?
Tak, oczywiście.
Bo tak mi przyszło do głowy. Ja bardzo często dostaję takie pytanie, czy trzeba mieć działalność gospodarczą, żeby być, jeżeli się jest blogerem i chciałoby się zarabiać na blogu. Też wszystko zależy od formy zarabiania. Znaczy powiem tak, przychody z bloga mogą być traktowane, przychody z reklam na blogu na przykład, mogą być traktowane jako przychód z najmu. To się rozlicza tak samo jak wynajem. Czyli można płacić, jeżeli nie macie kosztów, nie macie działalności, to możecie płacić tak, jakbyście wynajem rozliczali, czyli rozliczać się ryczałtowo 8,5% podatku. Także no, są różne formy i mówię, to zawsze trzeba dopasować do tego, w jaki sposób zarabiacie, na czym zarabiacie tak naprawdę.
Ja chciałem ostatnie zdanie. Kolejność taka jak u Michała. Najpierw maksymalizujcie przychód, a potem dopiero optymalizujcie podatki. Nie na odwrót, bo się wam wszystko pokopie. Dobra wiadomość jest też taka, że jak zmaksymalizujecie przychód, będziecie mieli tyle pieniędzy, że możecie sobie wziąć nawet drugiego doradcę podatkowego.
Który za was to zrobi? Świetnie. Zbyszek, Marcin, Michał, Maciek i Michał. Brawo dla nich. Panowie. No, aż się biblioteka zatrzęsła w posadach. Tak, słuchajcie, jeszcze wiem, że Michał i Maciek chcieli... Michał i Marcin chcieli coś jeszcze powiedzieć na zakończenie, z tego co pamiętam. Więc tego się obawiałem, że posiedzicie tu do 18, co?
Jedno zdanie, może dwa. Super jest patrzeć, jak się spełnia marzenie. Rozmawialiśmy ze Zbyszkiem i z Michałem o tej konferencji, no chyba pierwsza z w lipcu, poprzedniego roku, także chciałem wam bardzo podziękować, że przyszliście i pomogliście nam to marzenie o takiej konferencji spełnić. Dzięki serdeczne.
Chciałbym wam życzyć, żebyście nie przegapili w życiu żadnej ważnej okazji, żeby je zmienić na lepsze. Z własnego doświadczenia moich znajomych, przede wszystkim moich czytelników, wiem, że każdy z nas ma dwa lub trzy takie momenty w życiu, które są zwrotne, a których można nie zauważyć, można je po prostu przegapić. To są te momenty, w których można zmienić życie na lepsze i skierować się na inne tory i spowodować, że ten pociąg jedzie znacznie szybciej. Tego wam życzę, żebyście nie przegapili tego momentu.
Słuchajcie, to ja tylko na koniec powiem, że bardzo, bardzo dziękuję w ogóle wszystkim, którzy się zaangażowali, bo jest tutaj bardzo dużo osób, które nam pomagały. Ekipa, która kręci, jest Lena gdzieś tam na korytarzu chyba, Paweł, Daniel, osoby, które, tak, Darek, Michał, który tutaj mocno był zaangażowany w rejestrację, Agnieszka, która pstryka. To jest tak, że sami byśmy nie dali rady i to też jest coś takiego, że ja po prostu jestem pioruńsko szczęśliwy, jak się to wszystko udaje spiąć i gdzieś tam następuje taka kulminacja, bo często tych przygotowań tam w tle w ogóle nie widać i to jest też fajne. Także dzięki wielkie za pomoc wszystkim, którzy byli zaangażowani. Bardzo serdecznie chcę podziękować NBP, w osobie przynajmniej jednej, którą widzę, gdzie jest druga osoba, już gdzieś indziej.
Dbała ale generalnie pieniądza.
Bardzo dziękuję, bo... Powiem tak, to, że też mamy takiego partnera, taki patronat nad takim wydarzeniem, to jest coś, co jest po prostu niesamowicie wartościowe i co by nie mówić, to nie jest jakiś tam sobie bank, nie? To jest Narodowy Bank Polski, także wielkie dzięki jeszcze raz z tego miejsca i dziękujemy. Miło to słyszeć. I na koniec już autentycznie powiem tak, że już zupełnie od siebie fajnie widzieć, że jesteście, że słuchacie, że tak mało telefonów komórkowych dzwoniło w międzyczasie, co uważam jest czymś niesamowitym, bo jak ostatnio brałem udział w jakiejś konferencji, to po prostu dzwoniły non-stop ludziom. Dzięki wielkie.
Bardzo mało jest imprez, na których na samym końcu, na całym dniu jest prawie pełna sala.
Tak, to się prawie nie tak. Zdarza. I to nie jest tak, że zapłaciliście 1 000 000 złotych za bilet, żeby tu wejść, nie? Więc nic z was tu nie trzymało teoretycznie. Także dzięki wielkie. I ostatnia rzecz, jesteśmy generalnie. Pewnie, czy my musimy tą salę opuścić, czy nie?
Ja wszystko powiem.
Paweł, przepraszam, nie chcę wchodzić w rolę tutaj MC po amerykańsku, po polsku Wodzireja. Oddaję głos.
Brawo dla chłopaków. Dzięki.
Schodzimy ze sceny.
Dzięki, super.
Dobrze.